sum ergo cogito.
To nie jest czeski błąd. To nie jest przypadkowe przestawienie słów. To nie jest też świadectwo niedokształcenia. To jest zamierzone, bo to jest magazyn nie tylko o książkach.
Oczy w słup.
Edyta Musińska program realizuje, Robert Miżyński przed mikrofonem, Anna Gruszecka na wakacjach. Zatem w przypadku koleżanki nie ma zastosowania ubiegłotygodniowa uwaga Pawła Kamzy.
Okazuje się, że sporo ludzi boi się wyjechać na wakacje i boi się do tego przyznać.
Ja się nie boję wakacji, ale muszę poczekać na swoją kolej.
I to założenie jest bardzo interesujące.
Paweł Kamza z opowieścią o pewnym sumie również musi poczekać na swoją kolej. Wcześniej zajmiemy się kropką.
6 maja 2011 roku obchodziliśmy 20-lecie.
Dlatego porozmawiamy z Waldemarem Śliwczyńskim o wydawnictwie z Wrześni. Wybierzemy się również na Grunwald.
Połowa członków Polskiej Akademii Nauk z Poznania mieszkała właśnie tam.
Nie chodzi oczywiście o słynne pole bitwy, a o dzielnicę. Najnowsza kronika miasta Poznania poświęcona jest Grunwaldowi. Wraz z niemiecką pisarką Anne Dorn obejrzymy się w przeszłość.
Będzie też rozdział o jabłku.
Od tego właśnie zaczniemy. Od roślin, które zmieniły świat i człowieka.
To może być zagubione ogniwo w darwinowskim łańcuchu ewolucji człowieka.
Ciekawe? To proszę z nami zostać. Już za chwilę w magazynie Nie tylko o książkach rozmowa z pisarzem i podróżnikiem Jarosławem Molendą.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will last.
Merkury z Poznania i magazyn nie tylko o książkach.
Myślę, że wydawanie książek przez małe wydawnictwa to jest bardziej działalność hobbystyczna niż biznesowa.
To co z tym zrobić?
No cóż, zlikwidować.
Na szczęście nie grozi to wrzesińskiemu wydawnictwu Kropka, które działa już 20 lat. O tym, jak sobie radzi na niełatwym polskim rynku, opowiemy w dalszej części dzisiejszego programu. A teraz zajmiemy się niezwykłym światem zwykłych roślin.
Oczy w słup.
Moim gościem jest pan Jarosław Molenda, autor książki Rośliny, które zmieniły świat, która nie tak dawno była naszym tytułem tygodnia. Tych podróży, które pan odbył po świecie, trochę już było w pańskim życiu.
Ostatnio próbowałem liczyć, w ilu krajach byłem i skończyłem na 30 iluś i się pogubiłem. I stwierdziłem, że to będzie to kilkadziesiąt, powiedzmy. 4 kontynenty główne zaliczone, tylko w zimne regiony mnie nie ciągnie, bo jakoś nie lubię. Mhm. A że zawsze jeszcze przy okazji lubię zjeść, więc nie sposób było nie dowiadywać się czegoś o roślinach, nie próbować.
Tak się zastanawiam, czy turystyka kulinarna nie jest o wiele ciekawsza od takiej turystyki, powiedzmy, historyczno-kulturalnej.
Myślę, że tak, jest to i przyjemniejsze, i ciekawsze. Gdy się spożywa taki zwykły posiłek z miejscowymi ludźmi, nawiązuje się szczególna więź. Jeżeli oni widzą, że ja jem to, co oni jedzą, nie wybrzydzam, to może obrodzić za kilka tygodni tym, że oni mi na przykład pokażą preinkaskie ruiny. Mhm. Bo oni widzą, że ja piję piwo kukurydziane, chicha, które między innymi tak się robi, że się żuje kukurydzę, spluwa i po kilku dniach dzięki temu to sfermentuje i jest taki niskoprocentowy napój alkoholowy, no ale jest to dość obrzydliwe, musi pan przyznać. No jeżeli oni widzą, że ja coś takiego piję, że jem jakieś podpłomyki z popiołem, jestem dla nich swój.
A przy odkrywaniu historii roślin, o których pan pisze, gdzie było to największe zaskoczenie? Co było tym największym zaskoczeniem?
Chyba oliwka. Właściwie nie tyle sama oliwka, chociaż zakres tego, jak powiedzmy Grecy jej używają, do czego, no to mnie zaskoczyło, bo jak zacząłem się wgłębiać w temat, że to i kiedyś służyło jako smar do kół rydwanów, jako kosmetyk, jako używka do włosów, no mnóstwo tego było. Ale co mnie zaskoczyło, co widziałem u Kreteńczyków, którzy słyną z długowieczności, że oni potrafią kieliszek oliwki codziennie tak sobie wypić.
Znaczy tej oliwy z oliwek.
Tak, tak, tak. Znaczy oliwy z oliwek, tak, tak. Normalnie nalewają sobie oliwę. Niektórzy nawet i szklankami potrafią. Ale ja widziałem takiego, co po prostu kieliszeczek tak dla kurażu, na zdrowie. Dzięki temu być może żyją tak długo.
Która z tych roślin najbardziej zmieniła świat, który pan opisuje?
Nie odpowiem panu na to
pytanie. Kukurydza? Ziemniak, który zrewolucjonizował europejski sposób odżywiania się?
Jeżeli będziemy, nie wiem, z europocentrycznego punktu patrzeć, to ziemniak odegrał niesamowitą rolę na naszym kontynencie. Uratował Irlandczyków od głodu, choć potem ich doprowadził do kolejnej klęski, ale nie urodzaju, z czego połowa narodu musiała wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Ale to mówimy o wpływie na Europę. A ziemniak jakoś nie za bardzo przyjął się w Azji, nie za bardzo przyjął się w Afryce, więc no tak na świat nie do końca, prawda? Kukurydza, owszem, ale z kolei ona w Europie jakoś nie odgrywa takiej roli kulinarnej. Więcej stosuje się jako pasze dla zwierząt i ewentualnie od czasu do czasu zafundujemy sobie prażoną kukurydzę, ale żeby zawojowała nasze stoły, to też nie można powiedzieć. Więc nie wiem. Kauczuk miał wpływ, ale szybciutko poszedł w zapomnienie, bo niestety technika wyparła naturalne źródło kauczuku.
Rośliny, które zmieniły świat, to książka, którą obecnie możemy przeczytać, ale pan pisze już książkę, która będzie nosić tytuł Rośliny, które zmieniły człowieka. Co się kryje pod tym tytułem?
Tak, rośliny, które zmieniły człowieka i świat zarazem również, ale tutaj w tym tomie skoncentrowałem się na roślinach, które miałyby jakby bezpośredni wpływ na działanie człowieka, na postrzeganie, jego postrzeganie świata, więc mam na myśli w tym momencie wszelkiego rodzaju używki, więc w tej książce będzie mowa o tytoniu, o maku lekarskim, o konopiach, o krasnodrzewie, lepiej znanym jako koka. Będzie też ayahuasca, halucynogenna roślina z selwy amazońskiej, co do której niektórzy sugerują, że to może być zagubione ogniwo w darwinowskim łańcuchu ewolucji człowieka.
Dlaczego?
Bo ta roślina wpływała na rozwój świadomości pierwotnego człowieka. Ja nie do końca zgadzam się z tą teorią, więc będzie też rozdział o jabłku. Troszeczkę niedoceniony przez nas owoc. Niedawno spotkałem się z pewnym Brytyjczykiem, który był po prostu zafascynowany tym, ile my tutaj mamy gatunków i odmian jabłek. A mówię, u niego tylko trzy są. I on myślał, że są trzy odmiany jabłek. Tylko.
Czerwone, zielone
i jakieś takie żółtawe. Tam. My sobie nie zdajemy sprawy, jaki to jest cenny owoc, bardzo korzystny dla zdrowia naszego. Cenny też, bo soki, które na przykład w Ameryce Południowej w sklepach są, to te z wyższej półki, te najdroższe, to są właśnie z jabłka.
Czyli dość optymistycznie kończymy. Nie tylko o używkach, ale o jabłku.
O, jabłko to też używka. Proszę pamiętać, kalwados i cydr.
Osłupiałem.
Moim rozmówcą był Jarosław Molenda, a w dalszej części magazynu nie tylko o książkach, niemiecka pisarka Anne Dorn, która akcję swojej powieści umieściła między innymi w Poznaniu.
Da się zrobić nowoczesne miasto. Miasto ogrod.
Magazyn nie tylko o książkach.
Chcę polecać Przewodnik wędkarski.
Przyznacie państwo, że Paweł Kamza umie zaskakiwać. Podobnie jak urzędnicy z Ministerstwa Kultury.
W tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało ani złotówki dotacji temu naszemu pismu.
A chodzi o kwartalnik Fotografia, który ukazuje się nakładem wydawnictwa Kropka. W kolejnych wakacyjnych wydaniach naszego programu zaprezentujemy wielkopolskie wydawnictwa. Zaczynamy od wrześni i rozmowy Rafała Regulskiego z Waldemarem Śliwczyńskim.
Na stronie.
Jak już długo wydawnictwo funkcjonuje na rynku?
6 maja 2011 roku obchodziliśmy 20-lecie.
Bezustannie, bez przerwy, cały czas wydawnictwo działa.
Tak, no jeśli podstawą bytu wydawnictwa jest tygodnik lokalny, Wiadomości Wrzesińskie, no to musi ukazać się tydzień w tydzień.
Czy to znaczy, że receptą na przetrwanie tylu lat wydawnictwa jest wydawanie lokalnej prasy?
W naszym przypadku tak. To jest podstawa naszej egzystencji. Natomiast jesteśmy również wydawcami książek i ogólnopolskiego pisma artystycznego Kwartalnik Fotografia.
Czy wydawanie Kwartalnika to jest wypełnienie jakiejś niszy, którą pan zauważył na rynku?
To było moje wielkie marzenie, bo wydawanie pisma fotograficznego, bo sam jestem fotografem. W latach 90. właściwie załamało się piśmiennictwo fotograficzne w naszym kraju. No i jak gdyby próbowałem wejść w tę lukę i wydawać pismo o profilu artystycznym, bo od początku lat 90. ukazują się pisma fotograficzne w Polsce, ale są to głównie pisma o sprzęcie fotograficznym. Natomiast mnie interesuje po prostu fotografia i zawsze marzyłem w związku z tym o tym, aby takie pismo czytać, kupować. No ale takiego pisma nie było, bo fotografia, ta, która ukazywała się od lat 50. czy 60., przestała istnieć. Zawieszono wydawanie takiego pisma Kamera Obskura, a te dwa pisma w zasadzie tylko były poświęcone sztuce fotografii. W maju 2000 roku ukazał się pierwszy numer Kwartalnika Fotografia. Także wkroczyliśmy już w tej chwili w 12 rok istnienia.
I to jest czasopismo, które publikuje zdjęcia artystów z całego świata. Piszą dla was również autorytety w tej dziedzinie. Natomiast nie ma reklam.
Jesteśmy pismem niszowym. Podejrzewam, że jednak pisma artystyczne w Polsce wszystkie są deficytowe. Kwartalnik Fotografia też jest deficytowy. W tej chwili ja bardzo mocno zastanawiam się, czy dalej wydawać to pismo. Bezpośrednią przyczyną mojego wahania jest to, że w tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało ani złotówki dotacji temu naszemu pismu.
Dotąd miało?
Nie zawsze, ale ostatnie 2 lata otrzymywaliśmy taką dotację.
Wydajecie także książki?
Tak, no wydajemy jeszcze książki z zakresu regionalistyki. Były to do tej pory albumy Września na starych pocztówkach. To w sumie były 3 książki, a także Przedwojenna Września na fotografii Franciszka Włosika, takiego przedwojennego wrzesińskiego fotografa. Ale chyba najwartościowszą, jeśli można tak powiedzieć, pozycją jest Wrzesiński Słownik Biograficzny, którego drugie wydanie planujemy w listopadzie, grudniu, przed świętami. To będzie no, ogromna pozycja. W obszar literatury pięknej staramy się jednak nie wchodzić. Weszliśmy w zasadzie tylko książką Rafała Szamburskiego Wypracowanie nadobowiązkowe z Bohumila Hrabala. Ta książka zdobyła parę fajnych recenzji w przekroju, entuzjastyczne wręcz recenzje, tak samo w Tygodniku Powszechnym. Autor proponuje nam kolejną swoją książkę, ale jeszcze się wahamy, ponieważ literatura piękna wymaga innych starań, jeśli chodzi o promocję. Problemem jest sprzedać. Do tego potrzebna jest machina wydawnicza. Na to po prostu nie stać małych wydawnictw. Bardzo głęboko zastanawiam się, czy my powinniśmy wydawać książki. Na rynek lokalny tak, bo tu jesteśmy w stanie to ogarnąć. Natomiast już na rynek ogólnopolski mamy kłopoty. Myślę, że wydawanie książek przez małe wydawnictwa to jest bardziej działalność hobbystyczna niż biznesowa.
Oczy w słup. Książkę Rafała Szamburskiego, o którym mówił Waldemar Śliwczyński, prezentowaliśmy na naszej antenie w ramach tytułu Tygodnia. A o blaskach i cieniach działalności wydawniczej Wrzesińskiej Kropki rozmawiał z nim Rafał Regulski. Waldemar Śliwczyński i jego żona Jolanta są właścicielami oficyny.
Dobrze zarabiali i chcieli zaznaczyć, że oni są tą nowoczesną inteligencją.
I pobudowali okazałe wille na poznańskim Grunwaldzie. Jak i kiedy do tego doszło, opowie w Merkurym profesor Jacek Wiesiołowski w dalszej części dzisiejszego magazynu Nie tylko o książkach.
hopes and expectations, black holes and revelations, and our hopes and expectations.
Poznania i magazyn nie tylko o książkach.
Oczy w słup.
Poznań nie jest często literackim miejscem akcji. Jeszcze rzadziej o stolicy Wielkopolski piszą obcokrajowcy. Choć jakiś czas temu mówiliśmy Państwu o książce pewnego Niemca, który właśnie tu ulokował akcję swojej powieści. Dzisiaj pora na Niemkę. Annę Dorn i jej książkę Obejrzyj się.
Na stronie.
Das Buch hat zum Thema Suche.
Głównym motywem przewodnim tej książki jest poszukiwanie. Poszukiwać można różnych rzeczy. Przede wszystkim poszukuje się czegoś, jeżeli coś się straci, ale poszukuje się również tego, co chciałoby się znaleźć, to, czego by się sobie życzyło. I tutaj w tej książce jako główny motyw występuje starsza kobieta, która udaje się na poszukiwania swojego brata, którego straciła w trakcie II wojny światowej. Jeśli chodzi oczywiście o poszukiwanie, to z poszukiwaniem związana jest droga. Tutaj bardzo duże znaczenie mają też odległości, które są do pokonania, podróże, które musi przebyć ta główna bohaterka, oczywiście też miejscowości, które się tutaj pojawiają. I sama powieść jest napisana w trzech płaszczyznach czasowych. Przede wszystkim w płaszczyźnie przeszłości, odpamiętywania przeszłości, tej historii, jaka ona była, zapoznawanie się z tą historią, zmierzanie się z nią, która prowadzi do teraźniejszości, czyli do tego, co teraz jest, jaki wpływ miała na główną bohaterkę ta przeszłość. I oczywiście to wszystko pozwala w konkretny sposób spojrzeć na to, co może się wydarzyć w przyszłości. I to jest to, co chciałam tak naprawdę, aby w pewnym stopniu ukształtowało czytelnika i jego zdanie odnośnie tej książki. To, że bez względu na to, jaka była ta przyszłość, w jaki sposób ona nam była prezentowana, czy była ubarwiana, czy była przedstawiana w sposób taki, jaki jest, pozwala nam na to, abyśmy mogli dojść do porozumienia z samymi sobą dopiero w czasie teraźniejszym. I kiedy to uda nam się dokonać, to możemy tak naprawdę śmiało spojrzeć w przyszłość, która nas oczekuje.
Eine akzeptable Gegenwart und vor allen Dingen auch eine mögliche Zukunft.
Miejscem, w którym dzieje się część tej powieści, miastem, które tam występuje, jest Poznań. Jaką rolę to miasto odgrywa? Bez niego na pewno nie byłoby pani wizyty tutaj.
Poznań ist eine wichtige Station.
Poznań to miejsce oczywiście, w którym odgrywa się część tej powieści. To można powiedzieć taki postój, stacja w podróży. Natomiast sama powieść rozgrywa się w czterech głównych miastach i jednym z nich jest Koblencja, z której pochodzi główna bohaterka. Natomiast kolejnym miastem, miejscem rodzinnym i ojczyzną można powiedzieć, w której się wychowywała, w której została jej osobowość w pewnym sensie ukształtowana i przede wszystkim miejscowość, w której pojawiły się pierwsze więzi między rodzeństwem, bo oczywiście ten temat pojawia się w tej książce, to Drezno. Następną miejscowością, która się pojawia, jest związana z poznaniem pewnego profesora, który pomaga głównej bohaterce podczas poszukiwań brata, to Warszawa. Natomiast w Poznaniu pojawia się pewien epizod z osobą, która pomaga jej znaleźć ślady brata, którego ona poszukuje. Jeśli chodzi o Poznań, to jest to jeszcze dodatkowy motyw, dzięki któremu ta miejscowość pojawiła się w tej książce. Nie wspominam o tym w swojej powieści, natomiast było to dla mnie bardzo ważne. Kiedy miałem 15 lat, było to jeszcze w okresie II wojny światowej, udałem się w podróż rowerem z Drezna do Poznania. To też ma dla mnie szczególny wydźwięk i szczególną wartość, chociaż, jak już powiedziałam, o tym w treści książki nie wspominam.
Na, dass ich das mir als einen denkbaren Hintergrund mit aufgebaut habe. Ich glaube, so muss ich das übersetzen.
A czy mogłybyśmy się w takim razie chwilę zatrzymać przy tej podróży i przy tym wojennym Poznaniu? Czy pani się udało wtedy dotrzeć, jak to miasto wtedy wyglądało?
Also, ich habe wenig Erinnerung an die Stadt Posen.
Jeśli chodzi o sam wojenny Poznań, tak naprawdę nie potrafię sobie z tego okresu za wiele przypomnieć. Ważnym jest do podkreślenia to, że przyjechałem tutaj do pewnej rodziny, która przeprowadziła się do Poznania z Pomorza i oni mieszkali nie w samym mieście, natomiast niedaleko Poznania, niewielkiej miejscowości, której nazwy po polsku teraz absolutnie nie znam. To byli ludzie, dzięki którym mogłam się tutaj przyjrzeć trochę okolicy, poznać ją. To było moje pierwsze doświadczenie z Poznaniem. Natomiast bliżej przyjrzałem się temu miastu dopiero, kiedy zaczęłam pracować nad swoją powieścią, ponieważ otrzymałem tutaj wielką pomoc ze strony profesora Krynickiego, którego poznałam podczas konferencji poświęconej literaturze polsko-saksońskiej. I wtedy on mi zaproponował to, że będzie mógł mnie wesprzeć merytorycznie, jeśli chodzi o moją powieść. Przyjechałem do Poznania i podczas pracy w Poznaniu okazało się, że mam około tygodnia wolnego czasu, który nie będzie poświęcony na pracę. I ten czas oczywiście wykorzystałam, poznając to miasto, zapoznając się z jego historią, z tym, jak ono teraz wygląda, jak ono się zmieniło. I tutaj tak naprawdę zebrałam największe swoje doświadczenia, jeśli chodzi o Poznań.
Oczy w słup.
Z Annę Dorn rozmawiała Anna Gruszecka jeszcze przed wakacjami, gdy niemiecka pisarka spotkała się z poznańskimi czytelnikami. Rozmowę tłumaczył Dawid Wierzbicki, a książkę Obejrzyj się opublikowało wydawnictwo Borussia.
Poetą jest fizyk kwantowy.
A jaką tworzy poezję? Odpowiedź na to pytanie na zakończenie dzisiejszego magazynu Nie tylko o książkach.
Drink. It's margarita time. It's margarita. take my chance with you.
Precyzyjny, ścisły.
Tak można scharakteryzować profesora Jacka Wiesiołowskiego, redaktora naczelnego Kroniki Miasta Poznania.
I zaprowadził takie porządki, że i rybacy są szczęśliwi, i ryby są szczęśliwe, i wędkarze są szczęśliwi, i żeglarze są szczęśliwi.
A najszczęśliwiej czują się mieszkańcy Grunwaldu, bowiem od tygodnia jest już w księgarniach numer Kroniki Miasta Poznania poświęcony tej dzielnicy.
Pełnym głosem.
Był Sołacz, Chwaliszewo, Główna, Łazarz, Kurczy. Teraz przyszedł czas na Grunwald.
W okresie zakładania Poznania żadne błonia grunwaldzkie nawet nie istnieją. To było po prostu pogranicze między dalekim Górczynem a Jeżycami i nic więcej. Dopiero w okresie międzywojennym prezydent miasta Poznania, legendarny Cyril Ratajski, zorientował się, że po PWC miasto jest z długami i coś trzeba z tym zrobić. Stwierdził, że przecież miasto ma ogromne grunty własne i zaplanował, że tam na tym terenie nieużytków, gaików, łąk i tam podobne da się zrobić nowoczesne miasto, miasto ogród. Z jakim rozmachem to zrobiono? Przecież to powstało jedno z najpiękniejszych osiedli willowych na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej. Ludzie wtedy byli w Poznaniu bardzo zorganizowani. To byli pracownicy umysłowi, rzecz, której nie było przez cały okres zaborów. Ludzie, którzy dobrze zarabiali i chcieli zaznaczyć, że oni są tą nowoczesną inteligencją.
Co zostało z tej tradycji przedwojennego Grunwaldu?
Wszystko zostało. Grunwald jest dzielnicą, która przetrwała wysiedlenia niemieckie, kwaterunek z okresu całego PRL-u. Właściciele jakoś się dostali z powrotem do swoich domów, chociaż nie na wszystkie piętra. Zostawili swoich spadkobierców i tam są rodziny, które 3-4 pokolenia już siedzą w tym samym domu wzniesionym w okresie międzywojennym.
Wiadomo, że na Grunwaldzie mieszkał profesor Labuda, Władysław Kuraszkiewicz, znany językoznawca.
Tych profesorów było pełno. Zresztą o profesorze Drewsie, profesorze Węgorku. Przecież połowa członków Polskiej Akademii Nauk z Poznania mieszkała właśnie tam. Dzielnica to jest niebywała. Ja wychowałem się w konkurencyjnej dzielnicy, czyli na Sołaczu. Sołacz już się nie odrodził jako dzielnica akademicka, a Grunwald przetrwał wszystko.
Co dla pana w tym numerze było zadziwiające? Co pana najbardziej zaskoczyło?
Życie towarzyskie w tych rodzinach profesorskich, które żyły ze sobą w znakomitych relacjach. Ja jestem nawet niezadowolony z jednej rzeczy, że tak mało udało się na ten temat napisać. Ludzie wstydzą się pisać o swoich rodzicach, nawet jeżeli są niezwykle zasłużeni, o swoich mamach, choć odgrywały za życie ogromną rolę.
Poznaniacy nad wyraz skromni, niepotrzebnie skromni.
Za skromni po prostu. Nie zdają sobie sprawy, że nie wspominając o swoich rodzicach, ich sposobu życia, ich kontaktów, uważają historię inteligencji poznańskiej. I o to mam do nich pretensje. Ale zawsze mam nadzieję, że
będzie
drugi numer grunwaldzki i wtedy będzie można namówić na mówienie tak ładnie o swoich sąsiadach, gościach u siebie, jak potrafiła Aldona Rudnicka właśnie w tym numerze. Panie profesorowie były równie kapitalnymi postaciami na Grunwaldzie, jak panowie profesorowie. Trzeba być ubranym należycie, nie żadne, że tam fartuch się wyskakuje na zakupy. Pani profesorowa zawsze nobles oblige, musi być ubrana, przygotowana i z uśmiechem na twarzy kłania się sąsiadkom. Wszystkie dzieci bawiły się razem, chodziły do tych samych gimnazjów, liceów. Do tej pory utrzymują kontakty i są znaczące te wszystkie znajomości zawarte w szkole, w graniu w piłkę, czekanie przez chłopców, aż dziewczęta wyjdą z kościoła. To były takie rzeczy, które ten Grunwald budowały, tworzyły i powodowały, że był tak odrębny niż inne dzielnice Poznania.
Oczy w słup.
O kronice miasta Poznania poświęconej dzielnicy Grunwald z profesorem Jackiem Wiesiołowskim rozmawiała Grażyna Wrońska.
Sum ergo cogito.
Dlaczego w ten sposób, a nie odwrotnie? Wszystko wyjaśni po piosence Paweł Kamza.
Fishing, I got me a line.
do's gonna make the difference. So I'm taking the time. And you ain't never gonna be happy anyhow, anyway. So I'm going fishing, and I'm going today.
W jednym z największych jezior w Polsce żył sobie wielki Sum. Sum, oprócz tego, że miał wąsy, jak każdy Sum, to miał jeszcze takie zgrubienie na głowie, które wyglądało jak korona, i wszystkie ryby w tym jeziorze uznały, że ten Sum jest królem ryb. Sumowi tak bycie królem się spodobało, że zaczął w tym jeziorze rządzić. To znaczy zaczął zrywać sieci, wywracać łodzie, a czasami z kolei naganiać różne ryby do sieci. I tak zaszedł za skórę z jednej strony rybakom, bo utrudnia im połowy, a z drugiej strony z powodu zrywania sieci ryb w jeziorze się mnożyło i dla tych, które przeżyły te połowy rybackie, zaczynało brakować pożywienia, że ryby wspólnie z rybakami postanowiły owego Suma, króla, usidlić. i rybacy stalową sieć zarzucili, Suma skrępowali, wyłowili i postanowili go, no cóż, zlikwidować. Sum, ponieważ był królem, był bardzo mądry i przebiegły i powiedział tym rybakom: kochani, możecie mnie zlikwidować, ale ryb to już nigdy w tym jeziorze nie złowicie. Młodzi się śmiali, a starzy zaczęli zachodzić w głowę, że być może w tym królewskim sumiastym czy sumskim gadaniu jest trochę prawdy. I postanowili go związać, założyli mu stalową obrożę, tą obrożę połączyli z łańcuchem i spuścili Suma do jeziora, a koniec tego łańcucha przykuli do mostu. Wszyscy żeglarze, kajakarze i wędkarze wiedzą, o jakim jeziorze mówię. I to jest mój konkurs letni, czekam na Państwa odpowiedzi, o jakim jeziorze mówię, w jakim jeziorze, pod jakim mostem ten Sum żyje i w tym jeziorze króluje i zaprowadził takie porządki, że i rybacy są szczęśliwi, i ryby są szczęśliwe, i wędkarze są szczęśliwi, i żeglarze są szczęśliwi. Wspominam za to o tym Sumie nie dlatego, że chcę polecać przewodnik wędkarski, ani przewodnik turystyczny, a książkę dotyczącą poezji. Poetą jest fizyk kwantowy Ryszard Horodecki, który napisał książkę pod tytułem Sum Ergo Cogito. Oczywiście jest to nawiązanie do słynnego zdania Kartezjusza, obróconego, to znaczy nie myślę, więc jestem, ale jestem, więc myślę. I zabrałem się do tej książki z ogromną nadzieją, bo fizyk kwantowy, umysł precyzyjny, ścisły, będzie polemizował, będzie inaczej myślał niż Kartezjusz. Czytając tę książkę, dwujęzyczną, bo przetłumaczoną na angielski, czułem się jak taka ryba w wielkim jeziorze, która nie bardzo wie, gdzie ma płynąć, bo wokół albo pozrywane sieci, albo jest ich za dużo, albo za mało, bo Ryszard Horodecki w poezji porusza się trochę jak Sum. To znaczy, a to chlaśnie ogonem, a to machnie wąsami i wylewa ogromne ilości tych strof, myśli niepoukładanych albo pozrywanych, z których w miarę czytania miałem coraz większy mętlik w głowie i pomyślałem sobie, że Horodeckiemu potrzebny jest taki łańcuch żelazny, czyli redaktor, który by wiersze oczyścił, pomógł poecie uporządkować i wtedy mielibyśmy tom bardzo interesujący, bo Horodecki zakłada, że najpierw widzę, najpierw czuję, najpierw słyszę, a dopiero później myślę. I to założenie jest bardzo interesujące, abstrakcyjnie, ale jeśli zaczynamy pisać, to niestety, jeżeli wyłączymy myślenie, no to mamy takiego Suma rzucającego się bez ładu i składu w jeziorze. Horodecki ma momenty, kiedy bywa poetą, ale ma jeszcze więcej momentów, kiedy tym poetą nie jest. Ryszard Horodecki, Sum ergo cogito.
Oczy w słup.
Wniosek: Paweł Kamza nie poleca. Ja natomiast polecam...
Kryminał na lato.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 13.30, a potem powtórka o 17.30, powieść norweskiego pisarza Jo Nesbø pod tytułem Czerwone gardło w interpretacji Tadeusza Falany.
I co wtedy zrobić?
Słuchać, proszę Państwa, słuchać, podobnie jak kolejnego wydania magazynu Nie Tylko o Książkach, które pojawi się już za tydzień w sobotę. Edyta Mosińska, Robert Miżyński, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
Obywatele, oczy w słup!